cztery ręce.
Na cztery ręce.
Na cztery ręce.
Na cztery ręce.
Na cztery ręce.
8 minut po 23 w programie Na Cztery Ręce. Witam Was bardzo serdecznie, Bogusia Marszalik. Nie sama, w naszym studiu jest już gość, Tomek Łysakowski. Witam serdecznie.
Witam.
Będziemy dzisiaj mówić o czymś, co nazywa się buntem obywatelskim. Brzmi bardzo poważnie, ale potrafi przybierać szalenie zabawne formy. I właśnie o takich formach między innymi dzisiaj będziemy mówili.
No, bunt obywatelski wcale nie jest nową sprawą. Moglibyśmy sobie powiedzieć, że przecież starożytni Grecy znali to pojęcie. Takim największym, najbardziej uwieńczonymi sukcesem, a właściwie uwieńczonymi sukcesami buntami obywatelskimi, no to były dwie rewolucje z końca XVIII wieku, czyli jak pamiętamy, rewolucja amerykańska, gdzie najpierw napojono opodatkowujących przedstawicieli króla Anglii herbatą, a potem przepędzono. No a potem rewolucja francuska. No a oprócz tego mieliśmy i mamy i ciągle będziemy i będziemy pewnie niedługo mieli jeszcze więcej tych buntów obywatelskich, nie tylko w krajach arabskich, teraz w Hiszpanii, no i tego jest sporo. Niektórzy przebąkują, że może i w Polsce pewnego dnia taki bunt już niedługo się rozpęta.
O takich poważnych rewolucjach dzisiaj nie będziemy mówić, będziemy mówić o takich, które bardzo często przybierają formę wręcz happeningu i są naprawdę bardzo zabawne, ale przez to też niebezpieczne dla tych, przeciwko którym są skierowane, ponieważ przez swoją nietypowość wciągają coraz więcej zwolenników. Modraszek Kolektyw, tyle chyba mogę na razie powiedzieć, bo to jest taki kolektyw, który właśnie zorganizował się w dość nietypowy sposób w ochronie przestrzeni w Krakowie, a już za chwilę powiemy Wam nieco więcej na ten temat. Tomek Łysakowski cały czas w naszym studiu, rozmawiamy na temat buntu obywatelskiego. Wspomniałeś, że długa jest historia buntów ludzi. Przeciwko czemu buntują się, już pomijając te najbardziej krwawe i najbardziej zasadnicze rewolucje?
Ale nie, jak my mówimy, bo teraz możemy bunt traktować na zasadzie właśnie happeningu, ale i tak, jeżeli chodzi o bunt, to pewien pierwiastek łączy te bunty od najkrwawszych rewolucji do tych zwykłych happeningów. Przede wszystkim bunt jest wymierzony w polityków bardzo często, w tych, którzy rządzą światem. Czy to będą politycy, czy to będą oligarchowie, różnego rodzaju ludzie biznesu tutaj. Jak my sobie nie umieścimy, mamy jakichś ludzi, którzy według nas rządzą tym światem, jakiejś struktury i teraz przeciwko nim się buntujemy. I teraz ten bunt może przybierać takie właśnie powiedzmy wyrazy, że na przykład na zjazdach G7 czy grupy Bildenberga będziemy szli, manifestowali, niektórzy będą jeszcze rzucali koktajle Mimołotowa i demolowali ulice, no a niektórzy będą przebierali się za pomarańczowe krasnoludki albo zachowywali się właśnie wesoło. No i teraz to jest kwestia taka, że jednak i w jednym i w drugim wypadku będzie kontestacja. No i teraz druga sprawa, że bunt nie zawsze, bo czasami bunt łączy się też z czymś takim, że proponujemy coś nowego. I takim buntem była właśnie ta przywołana na początku rewolucja amerykańska. Nie zawsze to, co się zaproponujemy, jest lepsze. No tutaj rewolucja francuska miała swoją fazę, gdzie trzeba było wyciąć trochę osób, tak samo jak rewolucja bolszewicka. Ale teraz mamy taki wynik, który bardzo często jednak przynosi coś nowego. I teraz z tych buntów, jak mówię, w buntach zresztą, co patrzymy, najczęściej uczestniczą ludzie młodzi. I teraz wszystko to, czy ci ludzie młodzi będą mieli motywację, żeby się buntować, też bardzo zależy od tego, od czynników ekonomicznych. I jeżeli tym młodym ludziom jest dobrze, oni mają perspektywy, to oni nie mają wielkiej motywacji do buntowania się. Ale jak popatrzymy sobie na ewentualnie te bunty, to są bunty takie jak wśród dzieci kwiatów. To są takie bunty autoekspresji. Ale jak popatrzymy sobie to, co dzieje się teraz w krajach arabskich, czy w Hiszpanii, gdzie bezrobocie wśród młodych ludzi jest prawie 50%, to im nie w głowie na przykład robienie buntu pod tytułem happening. Oni chcą rzeczywistej rewolucji, rzeczywistego przewrotu, odejścia polityków skompromitowanych i zmiany tego sposobu mówienia, myślenia. Nie wiadomo, czy na lepsze, biorąc pod uwagę ich propozycje, które nie zawsze są rozsądne, a przynajmniej z naszego punktu widzenia, no ale jednak tej zmiany chcą.
Porozmawiajmy nieco dłużej na temat tych buntów realizowanych raczej w formie happeningu, bo dzisiaj przede wszystkim ten temat nas interesuje. Czy takie działania potrafią być skuteczne, mogą być skuteczne?
Ale to my musimy sobie zadać pytanie, jeżeli chcemy powiedzieć, czy coś jest skuteczne, czy coś jest nieskuteczne, to najpierw trzeba sobie założyć, jaki skutek coś ma odnieść. I teraz, bo happeningi w ogóle to są działania, które mogą być skuteczne, szczególnie na przykład jako działania reklamowe na przykład. Przecież takie flash moby na przykład. Coś, co dzisiaj bardzo sprawdza się w reklamie, że coś się dzieje w reklamie, w PR, robimy szum. Flash mob to jest takie działanie, gdzie ludzie się nie spodziewają, że nagle tłum zacznie coś robić. No i co się dzieje? W tym momencie możemy powiedzieć, że takie, jeżeli my sobie marketingowo założymy, jak bardzo skuteczny ma być happening, czyli na przykład o ile nam wzrośnie sprzedaż po tym flashmobie, albo czy będzie rozpoznawalna marka, jeżeli doniosą o tym media, to oczywiście to jest bardzo proste i wtedy można to zbadać. Natomiast przy wielu buntach artystycznych dotyczących happeningów, no to zawsze jest takie ryzyko, że nie zawsze artysta wie, co on sobie zakłada na początku. To znaczy, no bo mamy na przykład sytuację, w której ktoś się przebiera za kogoś i chodzi. Teraz w przypadku, kiedy przebiera się za hot doga i nosi wywieszkę, kupujcie te hot dogi tutaj w tej budce, łatwo sprawdzić, czy ludzie zaczną kupować, czy nie. Natomiast kiedy, załóżmy, maluje coś na chodniku, coś, co nikomu jakby przechodniom może się z niczym nie kojarzyć, a on chce w tym momencie wyrazić swoją osobowość, to teraz pytanie, co tak naprawdę chciał osiągnąć? Co chciało, żeby zaszło w tych ludziach i czy to naprawdę zaszło?
Ten temat będziemy zgłębiać jeszcze dzisiaj do północy. Oczywiście możecie uczestniczyć w naszej rozmowie. 70044 to jest numer, pod jaki możecie wysyłać SMS-y. Jest również nasz numer telefonu 22 645 2100 i oczywiście nasz profil na Facebooku facebook.com/4. Słuchacie Czwórki, oglądacie Czwórkę. Z nami jest teraz Monika Drożyńska. Witaj serdecznie.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Prosto z Krakowa. Rozmawiamy dzisiaj o różnych nietypowych akcjach i na pewno do takich akcji należy to działalność kolektywu Modraszek. Prawdę mówiąc, kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z zdjęciami, waszymi zdjęciami na Facebooku, myślałam, że chodzi o jakiś jednorazowy happening, o coś, co ma uatrakcyjnić życie w Krakowie. Okazało się, że stoi za tym dużo poważniejsza akcja. Czy możesz wytłumaczyć, o co dokładnie chodzi?
Tak, jasne. Kolektyw Modraszek jest zrzeszeniem wielu różnych środowisk krakowskich, które stanęły w obronie jednej z najpiękniejszych łąk i zalewu, który w Krakowie mamy, a nie wszyscy o tym wiedzą, że takie miejsce istnieje. I w bardzo bliskiej okolicy tego zalewu jest plan postawienia wielkiego osiedla i przeprowadzenie w odległości od wody dosłownie 1,5 metra szerokiej drogi wielopasmowej. Modraszek Kolektyw powstał, żeby zwrócić uwagę na ten problem, żeby go nagłośnić, a może raczej uwidocznić, bo akcja swoją, akcja miała głównie na celu jakby uwidocznienie tego problemu przez to, że przebieraliśmy się wszyscy za motyle. A Modraszek Kolektyw wziął nazwę od motyla Modraszka właśnie, który zamieszkuje tę łąkę, na której ma być zbudowane to osiedle.
No i właśnie na zdjęciach możemy obserwować ludzi, którzy walczą o tę przestrzeń, o której wspominałaś, w bardzo nietypowych strojach, czy mogę tak powiedzieć. Mają po prostu przyczepione niebieskie skrzydła i znakomicie się w tych skrzydłach prezentują. Oprócz młodych ludzi, również ludzie starsi, chyba coraz więcej osób coraz chętniej zakłada skrzydła Modraszków.
Coraz więcej osób zakłada skrzydła Modraszków, coraz więcej osób też te skrzydła sobie robi, bo wraz z osobami, które są matkami, założycielkami kolektywu Modraszek, czyli z Justyną Kekę i z Cecylią Malik, powstały filmy instruktażowe, które pokazują, jak skrzydła motyle można zrobić. Bo założenie nasze było, by wszystkie motyle Krakowa spotkały się na Zakrzówku. Zrobić piękną fotografię i nakręcić piękny film o tym, jak wiele jest motyli w Krakowie i jak motyle chcą walczyć o swoje miejsce.
Bardzo polecam te zdjęcia, można je podziwiać, no właśnie chociażby za pośrednictwem internetu, bo są piękne od strony estetycznej. A jakie ma przełożenie wasza działalność realne na to, o co chcecie zawalczyć?
Przede wszystkim największym przełożeniem naszej działalności jest to, że nasz głos jest bardzo słyszalny. Słyszą nas wszyscy obywatele Krakowa, jak w tym wypadku chociażby obywatele Polski, i słyszą o tym, że jest takie miejsce w Krakowie i że temu miejscu to zagraża. I tworzy się jakby wielki panel dyskusyjny, który w końcu jest słyszalny, gdzie wiele różnych środowisk może się opowiedzieć, jakie ma w tej sprawie zdanie. Dzięki temu osoby, które podejmują decyzje o tym, jak ma wyglądać to miejsce i co w tym miejscu ma się dziać, mogą usłyszeć głos zwykłego, przeciętnego zjadacza chleba. I to jest najważniejsze w tej akcji, z mojego punktu widzenia.
Życzymy sukcesów wobec tego. Mam nadzieję, że przewalczycie wszystko, o co walczycie. Monika Drożyńska była naszym gościem. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Depeche Mode i A Pain No Time Used To to przed chwilą na naszej antenie. My tymczasem powracamy do rozmowy na temat tego, w jaki sposób buntują się obywatele. Rozmawialiśmy przed chwilą o działalności kolektywu Modraszek. No właśnie, działalność bardzo efektowna, jeśli chodzi o stronę wizualną. Miejmy nadzieję również, że okaże się efektywna. Mhm. Czy to zawsze idzie w parze?
No nie zawsze. A dlaczego? Dlatego, że u nas mamy jeszcze taką bardzo specyficzną kulturę polityczną, ale zaraz powiem, jak to mniej więcej wygląda. Chodzi o to, że jak obywatele się buntują, to nie zawsze ten bunt efektowny przekłada się na efektywność. Ja bym powiedział, że tutaj to w ogóle nie mamy do czynienia z buntem obywateli, tylko z takim artystycznym lobbingiem. O! Bardziej to byłoby w tę stronę. To znaczy, że artyści też mogą lobbować, tak jak czasami lobbują, jakby protestując, bronią czegoś. Tak,
no,
jak
wydaje
ekolodzy
się, że w tym przypadku bardzo tak, skutecznie.
Tak, tak jak ekolodzy też de facto lobbują, kładąc ci na torach. To jest tak, że ich życie jakby tutaj, czy ktoś, kto głodując protestuje. Natomiast ja bym powiedział tak, że tutaj to jeszcze nie wiemy, jak skutecznie, natomiast kwestia jest taka, że jeżeli chodzi o kluczowe rzeczy, to ciężko byłoby takie rzeczy jakby w ten sposób przekonać polityków. Bo teraz to, z czym mamy tutaj do czynienia, to jest pewnego rodzaju wyrażanie siebie artystycznie i trzymanie kciuków, że komuś się to spodoba i ten ktoś przejdzie nad tym do porządku dziennego. Natomiast jak ja tutaj teraz powiem coś z punktu widzenia takiego trenera komunikacji, bo jestem na co dzień się tym zajmuję zawodowo, no teraz jak patrzymy sobie na komunikację, to za każdym razem, jak przemawiamy do polityka, do decydenta, do kogokolwiek, kto cokolwiek będzie z tego miał, trzeba mówić językiem korzyści. Bo to, że ktoś sobie popatrzy na człowieka z motylimi skrzydłami, to on nic nie będzie z tego miał, chociaż może się przekonać, że jeżeli na przykład nastąpi degradacja środowiska, to motyle znikną. I to może być jego korzyść, że będą motyle, piękne stworzenia, na które można sobie popatrzeć. Ale to jest korzyść miękka. Natomiast najlepsze są twarde korzyści. I teraz wiadomo, że jak politycy mieliby na przykład przepuścić przez te okolice zamieszkałe przez motyle, na przykład wybudować tam coś, albo nie wiem, otworzyć wydobycie jakichś gazów łupkowych, cokolwiek, no to w tym momencie będzie lobbing twardy, czyli pieniądze. I ten lobbing twardy wykosi zwykle ten lobbing miękki, czyli sztukę, motylki, wrażenia estetyczne, bo tutaj, jeżeli my patrzymy na polityków, to przede wszystkim to działa. No nie oszukujmy się, i to nie jest tylko polska specyfika. Natomiast jedno, co tutaj mnie troszeczkę tak uderzyło, znaczy to jest normalne jakby w Polsce, że my mówimy, że to się spodoba czy nie, że ludzie, którzy decydują, podejmą taką decyzję pod wpływem tego, że my ich przekonamy. A jak popatrzymy sobie, że są jacyś decydenci, którym się mamy spodobać, to jest takie myślenie troszeczkę feudalne, że jest jakiś pan feudalny, zresztą takie odbijające się w różnych nurtach polskiego życia społecznego. Bo jak popatrzymy sobie, jak to w Ameryce na przykład wygląda, tam wygląda to zupełnie inaczej. Tam się nie oddziałuje na polityków, bo politykom się coś spodoba. Tam się żąda. Tam się żąda, dlatego że jak polityk się nie zgodzi, to można mu zrobić tak zwany recall, czyli nawet w połowie kadencji go odwołać, jak w Kalifornii na przykład poprzednik Schwarzeneggera na stanowisku gubernatora został w połowie kadencji odwołany, bo się nie spodobał ludziom. Ale w takiej Kalifornii również jest demokracja bezpośrednia. Ludzie mogą zebrać podpisy i zrobić referendum, czy też to się nazywa proces inicjatywy, na każdy totalnie temat. W najbliższej przyszłości w San Francisco będzie referendum na temat tego, czy powinno być wolno robić obrzezanie dzieciom. To już pokazuje, jak czasami absurdalne bywają referenda. Natomiast chodzi o to, że ludzie są silni, bo cały czas nie muszą przekonywać polityków. Wystarczy,
i to są
zbiorą.
Dobre pomysły, które być może warto zaszczepić na gruncie polskim. Tomasz Łysakowski w naszym studiu, za chwilę powrócimy do rozmowy. Tomasz Łysakowski cały czas w naszym studiu. Rozmawiamy na temat buntów obywatelskich, bardzo różnych form, jakie potrafią przybierać. I mi się wydaje, że jest taka jakaś tendencja do nasilania tych buntów obywatelskich. Rzeczywiście? Może tak być, że będziemy mieli z nimi coraz częściej styczność?
Nie, to jest tak, że zawsze mamy takie falowo nasilenie takich buntów obywatelskich, ale tych już takich naprawdę poważnych, w sytuacji, kiedy obywatele przestają być zadowoleni. A takie sytuacje od czasu do czasu się pojawiają i teraz nawet swego czasu Steven Pinker w Tabula Rasa pisał o tym bardziej dosadnie. One bardzo korelują z tym, że mężczyźni w wieku tak zwanym reprodukcyjnym, wchodzący właśnie ten okres, nie mają perspektyw. I nagle się okazuje, że w tym momencie zaczynają się robić bunty. I te perspektywy to mogą być takie, że naprawdę nie ma co jeść, tak jak na przykład, czy generalnie jest bieda, tak jak wiemy, nie? Widzimy. Ale to mogą być perspektywy, że jeść jest co, ale ci młodzi i tak nie widzą perspektywy, tak jak to jest w Hiszpanii. I teraz w tym momencie dochodzi do buntów społecznych. Oczywiście te bunty, tak jak w Hiszpanii, one przybrały taką formę jeszcze ciągle bardziej happeningową, ale już w Grecji to widzimy, że to już nie jest do końca happening, a w Libii to już zupełnie nie jest happening, prawda? Natomiast jak popatrzymy sobie, to badania pokazują, że wszędzie tam, gdzie są nawet czasami grupy młodych ludzi, którzy nie widzą tych perspektyw, to dochodzi do buntu, tak jak na przykład, nie wiem, wśród czarnych w okolicach Los Angeles w latach 80. dochodziło do buntów, dlatego że ci mieszkańcy, ci obywatele młodzi nie widzieli właśnie perspektyw. Potem być może zobaczyli, teraz być może po wyborze Baracka Obamy to już nie jest aż tak mocne, natomiast kwestia jest taka, że za każdym razem, kiedy tych perspektyw nie ma, młodzi ludzie wchodzą, właśnie ci mężczyźni tutaj, no z biologiczna jakby tutaj uwarunkowanie, że mężczyzna w tym wieku powinien zacząć zarabiać pieniądze, no i zakładać rodzinę, zostawiać potomków, prawda? Natomiast jeżeli nie ma partnerkę, może mężczyzna młody przyciągnąć głównie tym, że będzie miał status, bo to przyciąga kobiety. Mężczyzn oczywiście przyciąga atrakcyjność, kobiety przyciąga status, natomiast tu, jeżeli tego statusu nie ma, mężczyźni będą walczyć. Jeżeli system nie daje możliwości, to robi się bunt. I to oby zawsze jak młodzi ludzie robią te bunty.
Oby zwłaszcza, jak najmniej takich buntów.
Tak, zwłaszcza młodzi wykluczeni.
Miejmy nadzieję, że będziemy tylko mieli możliwość mówienia o tych bardziej barwnych, happeningowych, które
tak, ale
załatwiają
to są
pewne sprawy lokalne tu i
to
teraz.
To jest lobby.
Mi się wydaje,
to jest
mimo
lobby.
Wszystko jednak w słusznych sprawach potrafią być często skuteczne. Tomasz Łysakowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.